Chwała Bogu. Dzisiaj chciałbym mówić na pewien temat, który uważam, że jest dzisiaj, jakby to powiedzieć, dylematem całego świata. Dylematem każdego człowieka, dylematem współczesnego świata, a mianowicie wiara. Wiara i jej praktyczne zastosowanie w życiu dotyka praktycznie każdego człowieka. I ja osobiście nie wierzę w coś takiego, gdy ktoś wyznaje, że jest ateistą, dlatego że każdy w coś wierzy. Jeden wierzy w siłę swojego pieniądza, drugi w siłę swoich możliwości. Inny wierzy w jakieś filozofie, inny ma jakieś swoje wyobrażenia na temat Boga. Jeden cytat, który chciałbym na początku powiedzieć, brzmi tak. Wiara została nam dana do spełniania Bożych planów, nie naszych. Wiara została nam dana do spełniania Bożych planów, nie naszych. I na podstawie tego cytatu, znaczy będę wracać do tego cytatu kilkukrotnie, ale na podstawie Słowa Bożego chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie o takich 10 punktach, 10 faktach związanych z wiarą i tym, co Biblia mówi na temat wiary. Ja wielokrotnie lubię coś wyświetlać, żeby wam wizualizować, ale dzisiaj tego nie zrobię. Dzisiaj jedyne, co będzie wyświetlane, to całe mnóstwo fragmentów. Także mam nadzieję, że będziecie nadążać za tym, co będzie wyświetlane i za tym, co będziemy czytać. Mój pierwszy punkt brzmi, jest to pytanie, czy chodzi o to, byle tylko wierzyć? Wiecie, praktykuje się w dzisiejszym świecie określenie, że istotne jest to, aby wierzyć, bez względu na to, w co i jak się wierzy. Liczy się to, że wierzysz. Czy będzie to Bóg Słońca, czy będzie to Bóg Powodzenia, czy jakiś inny ludzki wymysł, przecież to nie gra roli. Istotne jest to, że wierzysz. Biblia pokazuje nam jednak zgoła odmienne oblicze wiary, które powinno być dla nas jedynym wyznacznikiem. Mianowicie w liście do Efezjan w 4 rozdziale i w 5 wersecie jest napisane tak. Jeden jest również Pan. Co dalej? Jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest również Pan. Jedna wiara, jeden chrzest. A więc Biblia nie pozostawia nam wcale wyboru i nie mówi, wiesz co, istotne jest, żeby w twoim sercu była głęboka wiara, a w co? To już nie gra roli. Nie. Słowo Boże mówi nam, że jest jeden Pan. I jedna wiara. Amen? Wiecie, to nie jest tak jak z Rzymem. Wszystkie drogi do Boga nie prowadzą. Wszystkie drogi do Boga nie prowadzą. Jest tylko jedna droga. Amen? I ta droga jest oparta na Słowie Bożym i na Bożych zasadach. Więc nie wystarczy tylko wierzyć w cokolwiek i żyć pełnią optymizmu, dlatego że jest jeden Pan, i jedna wiara. Jest taka teoria, wyznawcy tej teorii, ta teoria brzmi tak, przeczytam ją. Refleksja polega na odkrywaniu porządku świata w rozumieniu praw fizyki rządzących materią. Według deistów, mówimy o deizmie, według deistów o istnieniu duchowej siły sprawczej świadczy racjonalny porządek świata materialnego. Deiści przyjmowali najczęściej, że zbawienie można zapewnić sobie przez prawe życie zgodne z nakazami religii naturalnej. Deiści, krótko mówiąc, twierdzą, że któregoś dnia Pan Bóg stwierdził, że stworzy ziemię, stworzy człowieka. Tak też uczynił. Oddalił się bardzo daleko od nas i tylko spogląda na to, co my tutaj sobie wyprawiamy. I oni twierdzą, że Bóg wcale nie jest zainteresowany tym, żeby być blisko człowieka, żeby mieć z nim relacje, żeby spotykać się z człowiekiem każdego dnia. Nie, oni twierdzą, tak jak przeczytałem, przede wszystkim trzeba dobrze żyć, poprawnie, właściwie. Co my o tym sądzimy? Co my myślimy? Jest jedna wiara, jeden Pan. Poza tym wielokrotnie spotyka się ludzi, którzy mówią, ja jestem wierzący, ale niepraktykujący. Co to oznacza? To jest jakaś totalna bzdura. To tak samo, jakby ktoś budował samochód tylko po to, żeby stał, żeby nigdy nie jeździł. Albo żeby budował pralkę tylko po to, żeby nigdy nie prała. Ludzie, odnoszę wrażenie, że bawią się w jakiś sposób w wiarę tylko po to, żeby któregoś razu, jeżeli faktycznie istnieje Bóg, to nie powiedziałbym, że ja nie wierzyłem. Bo jeżeli kiedyś się okaże, że ten Bóg faktycznie istnieje, to nie będzie mógł mi zarzucić, że w Niego nie wierzyłem. Wiara w jedynego Boga, który jest stwórcą nieba i ziemi, ale który również interesuje się Tobą i mną, który chce mieć z Tobą i ze mną relację każdego dnia. Amen. To jest niesamowite, dlatego że Bóg każdego dnia daje nam wielką szansę, wielką, olbrzymią szansę. Powiedzcie mi, jak byście zareagowali, gdybyście mieli możliwość spotkać kogoś, kogo całe życie chcieliście spotkać. Kogoś, kto wywarł na waszym życiu wielkie, wielkie wrażenie. Prawdopodobnie wstalibyście co najmniej 2 godziny wcześniej niż zwykle. Prawdopodobnie użylibyście najlepszych perfumów. Przygotowywalibyście się bardzo długo na to spotkanie. A ja chcę wam powiedzieć, że ktoś o wiele większy pragnie spotykać się każdego dnia ze mną i z tobą. Każdego dnia. Czy jestem gotowy, żeby każdego dnia wcześniej wstać, żeby się przygotować na spotkanie z nim? Żeby spędzić z nim więcej czasu? List Jakuba, 2 rozdział, 14 werset. Przechodzimy do drugiej myśli. Dlatego, że ograniczony czas mam dzisiaj. Ponoć mogę mówić tylko 2 godziny. Tak przekazał mi Bartek. 2 rozdział, 14 werset. Jaki z tego pożytek, gdy ktoś twierdzi, że wierzy, ale w rzeczywistości wie, że jego wcale nie towarzyszą dobre uczynki? Czy wiara zdoła go zbawić? Jeszcze raz przeczytam. Jaki z tego pożytek, gdy ktoś twierdzi, że wierzy, ale w rzeczywistości wie, że jego wcale nie towarzyszą dobre uczynki? Czy wiara zdoła go zbawić? Powiem nieco kolokwialnie. Wiara jest super. Wiara jest bardzo fajna. Ale wiara bez uczynków jest kompletnie bez sensu. Jest kompletnie bez sensu. Jest po prostu martwa. W 1 do Tesaloniczan, 1 rozdział, 3 werset, kolejny krótki fragment. Czytamy tak. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Mając w pamięci dzieło wiary waszej. Bartek przed chwilą rozdawał płyty. To jest płyta, którą nagrał Bartek. Ale powiedzcie mi, czy moglibyście tej płyty odsłuchać, moglibyście ją mieć, gdyby Bartek głęboko wierzył w powstanie tej płyty? Gdyby w swoim domu taką miał wielką i głęboką wiarę, że ta płyta powstanie, czy coś by się stało? Czy coś by się zmieniło? Tak? Czy samą wiarą powstało? Nagrałaby się płyta? Wiara bez uczynków jest martwa. I możecie spytać Bartka, wiele godzin, z pewnością wiele godzin spędził studiu, tak było?
3 lata.
3 lata. Wiele razy musiał poprawiać, wiele razy musiał kreślić, wiele prób, wiele trudu. Wiara bez uczynków jest martwa. Pamiętam kiedyś na jednej z misji pewien lider powiedział: dzisiaj będziemy żyć wiarą. I powiedział tak: nie przygotowujemy sobie posiłków. Będziemy wierzyć, że Pan Bóg nam da. I wiecie, ja tak sobie pomyślałem, owszem, Pan Bóg nam dał 2 ręce, nóż, chleb, masło. W czym problem? No ale tak postanowił. No i pod koniec dnia w tej głębokiej wierze żona pastora się zlitowała nad nami i przyniosła nam naleśniki. Wiecie, wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bez uczynków nie ma sensu. Możemy głęboko w coś wierzyć, Ale kiedy nie pójdą za tym uczynki, to jest wszystko martwe. W 1 Jana, w 5 rozdziale, w 4 wersecie czytamy, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Wiecie, Jezus uczynił coś niesamowitego na krzyżu. Wiecie, co uczynił Jezus na krzyżu? Zwyciężył. Całkowicie zwyciężył. I wierząc w Jezusa Chrystusa, tego, który został ukrzyżowany, który zmartwychwstał i żyje w nas, mamy pełne zwycięstwo w Nim. Amen. W liście do Galacjan, 3 rozdział, 23 do 25 wersetu czytamy: zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliweni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. I rozdział 5, werset 6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Lecz co? Lecz wiara, która jest czynna w miłości. Lecz wiara, która jest czynna w miłości. Opowiem wam taką krótką historię. Dwóch chłopców stoi na górce. Jest piękna zima. Mają pod swoimi pachami sanki. Wdarli się na olbrzymią górę i stoją tak nad tym zjazdem i strasznie się boją zjechać. Jeden i drugi mówi, no chcę zjechać, ale się boję. I tak stoją i w końcu jeden mówi, ja jadę, bo jak mam tak się bać, to już wolę się wywrócić. I wiecie, ja myślę, że ta historia pokazuje jakby sens naszego strachu, a raczej brak tego sensu, brak stagnacji, brak takiego zrozumienia tego, że stoimy w miejscu i boimy się zrobić krok naprzód. Dlatego, że możemy stać przed Bożym wyzwaniem, możemy stać z pełną wiarą, ale jednocześnie obawą i nie zrobimy kroku naprzód. A tak długo, dopóki nie zrobimy kroku naprzód, nic się nie zmieni. Wtedy wiara w dalszym ciągu jest martwa. I możemy mieć bardzo ambitne plany, możemy mieć wielkie marzenia, możemy mieć Boże cele, ale bez kroku naprzód twoja wiara dalej jest martwa. Bez uczynków nasza wiara jest martwa. Kiedyś pewien człowiek gromko się modlił o to, aby mógł wygrać w loterii. I modlił się, aż w końcu Bóg do niego przemówił: okej, nie ma problemu, ale może zacząłbyś najpierw grać. Czy to nie jest tak w naszym życiu? Boże, uczyń coś wielkiego. A Bóg mówi, wiara bez uczynków jest martwa. I być może stoisz dzisiaj na takiej duchowej górce i Bóg kładzie na twoje serce wielkie rzeczy, wielkie plany, wielkie marzenia. I chcesz zjechać na dół, ale cały czas się boisz. I cały czas obawiasz się tego, co się stanie. Ale czy ten strach jest gorszy niż to, że gdzieś tam się wywrócę? Wiecie, tu nie chodzi o to, żeby się nie bać. Jeden z nauczycieli powiedział tak: kiedyś się bałem i nie robiłem. Dzisiaj się boję i robię. Kiedyś się bałem i nie robiłem. Dzisiaj się boję i robię. Myślę, że na tym polega właśnie wiara. Dlatego, że gdy wszystko mamy podane na tacy, to nie potrzebujemy już wierzyć, prawda? Wy nie musicie uwierzyć, że to jest telefon, bo widzicie, że to jest telefon. Ale kiedy go schowam, to już musicie mi uwierzyć, że tutaj jest telefon. Kiedy mamy podane wszystko na tacy, to nasza wiara nie musi mieć miejsca. Ale Bóg nie odkrywa wszystkiego od razu i nie podaje nam życia na tacy. Zgadza się? Ostatnio koleżanka w pracy powiedziała do mnie, że według niej najważniejsze w życiu jest zdrowie. I powiem wam szczerze, że nie do końca się z tym mogę zgodzić. Nie do końca się z tym mogę zgodzić. Zdrowie oczywiście jest cennym darem od Boga. Bóg nam daje zdrowie, obdarza nas zdrowiem, uzdrawia nas, tym samym uszczęśliwia nas, dlatego że chorowanie nie jest niczym przyjemnym. Jednak widzę setki ludzi, którzy cieszą się świetnym zdrowiem, ale życiem już się wcale nie cieszą. Jeden z filozofów powiedział tak: ludzie najczęściej umierają w wieku 25 lat, tylko z pogrzebem czekają jeszcze bardzo, bardzo długo. Ja myślę, że jest coś w tej myśli. Możemy cieszyć się świetnym zdrowiem, możemy mieć wszystko fizycznie, czego potrzeba, a nasze życie może być dalekie od Boga. Natomiast widzę takich ludzi jak Nick Vujicic, który spełnia się pięknie w życiu, mimo tego, że nie ma rąk i nóg. W zdrowym ciele zdrowy duch, jest takie powiedzenie w Polsce. Pewien pastor powiedział: w zdrowym duchu zdrowe ciało. Całkiem odwrotnie. I z tym mogę się zgodzić w pełni. W zdrowym duchu zdrowe ciało. Trzecia myśl. Psalm 67, wersety od 1 do 8. Trzecia myśl brzmi: wiara a propos wdzięczności. Dla kierującego chóru na instrumenty strunowe psalm, pieśń: bądź nam miłosierny, o Boże, i racz nam błogosławić, niechaj Twoje oblicze jaśnieje nad nami. Wówczas dostrzeżemy Twoją drogę na ziemi i zbawienie, które nam przynosisz pośród wszystkich ludów. I uwaga, ludy winny Ci dziękować, o Boże, dziękować Ci winny wszystkie narody. Narody winny radować się i cieszyć, że całą ziemią rządzisz sprawiedliwie. Sprawiedliwie osądzasz narody i rządzisz ludami całej ziemi. Ludy winny Ci dziękować, o Boże, dziękować Ci winny wszystkie narody. Ziemia wydała nam swoje plony. Bóg, nasz Bóg, niech raczy nam błogosławić. Niech ześle nam Bóg swe błogosławieństwo. Cały świat niech się go lęka i czcią go otacza. Pewien człowiek powiedział tak: możemy całe życie przejmować się tym, czego nie mamy. Albo możemy zacząć doceniać to, co mamy. Wiecie, kto to powiedział? Nick Vujicic. Ktoś by mógł powiedzieć: no nic wielce odkrywczego. Ale w momencie, kiedy mówi to osoba, która faktycznie z perspektywy osoby takiej jak ja czy wy, można by było powiedzieć, mógłby godzinami zadręczać się. Mógłby godzinami mówić: nie mam rąk, nie mam nóg. Podczas gdy wziął to, co Bóg mu dał i czyni niesamowite Boże dzieło. Chcę wam zadać jedno pytanie. Jakie są wasze pierwsze słowa i myśli zaraz po przebudzeniu? Co myślicie zaraz po przebudzeniu? Znowu ten budzik tak wcześnie dzwoni. Albo: jak mi się nie chce wstawać. Albo być może: jak ja mam ciężko w życiu. Jak mi się nie chce. Czy wiecie, że początek dnia, to jak zaczynamy nasz dzień, nastraja nas na jego dalszą część? I zadaję sobie pytanie wobec tego psalmu, który przeczytaliśmy: czy każdego dnia rano nie powinna wypełniać mnie wdzięczność do mojego Boga? Wdzięczność do Boga za to, co mi daje. Być może powiesz: ale ja mam wśród siebie takich ludzi, którzy mnie tak strasznie demotywują, którzy tak na mnie źle wpływają, że nie potrafię się cieszyć dniem. Ja mam w pracy tak ciężko, że ja nie potrafię rano wstać z uśmiechem na ustach. To powiem wam pewną historię. Dwóch młodych ludzi podchodzi do kiosku, do którego jeden z nich regularnie przychodzi po poranną gazetę. I ten młody człowiek z uśmiechem na ustach prosi o swoją gazetę, a sprzedawca w tym kiosku, strasznie naburmuszony, strasznie niezadowolony, z takim odburknięciem rzuca mu tą gazetę, na co ten kupujący życzy mu miłego dnia, uśmiecha się ponownie i odchodzi. I ten jego kolega, który był świadkiem tej całej sytuacji, mówi: chyba facet miał jakiś gorszy dzień. Na co ten rozmówca mówi: wiesz co, nie, on jest taki codziennie. A ten do niego mówi: to dlaczego byłeś dla niego taki miły? A on mu odpowiada bardzo prosto: bo nie chcę, żeby ktoś ze swoim negatywnym nastawieniem wpływał na to, jakie ja będę miał nastawienie do innych. Psalm 50, 23 werset. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. List do Kolosan, 2, 7 werset. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Wiecie, we wdzięczności jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałbym powiedzieć, a mianowicie wdzięczność pomimo. Wiecie, bo można dziękować za coś, co już się fizycznie otrzymało. Ale czasami ciężko być wdzięcznym, kiedy coś nie idzie po naszej myśli. Kiedy nie otrzymujemy tego, co chcemy. I być może bardzo długo modlimy się o coś do Boga, prosimy Go. I do tej pory nie słyszymy żadnej odpowiedzi. I do tej pory nic się nie dzieje. I czy w takich okolicznościach ja będę gotowy być dalej wdzięczny Bogu za wszystko, co czyni w moim życiu. Za wszystko, co ma miejsce w moim życiu. Powiedzcie mi, czy w życiu chrześcijańskim chodzi tylko o to, aby nasze modlitwy były wysłuchane? Aby nasze modlitwy były spełnione? Czy moja modlitwa to jest jedyny wyznacznik tego, że Bóg faktycznie troszczy się o mnie? Czy moją wdzięczność mają generować tylko i wyłącznie wysłuchane modlitwy? Czy tak ma być? A co jeśli Bóg zaplanował inaczej? Co jeśli Jego wola jest nieco inna? Czy dalej będę okazywał Mu dziękczynienie? Idziemy dalej. Kolejny punkt, 4. Wiara, a wytrwałość. Uważam, że wytrwałość i wdzięczność są poniekąd bardzo mocno ze sobą połączone. Wytrwałość to taka cecha, którą można określić jako taki motor napędowy w momencie, kiedy wydaje mi się, że nie mam powodów do dziękczynienia. List Jakuba, 1, wersety od 2 do 4. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Wytrwałość to inaczej cierpliwość, czekanie, gotowość, nieustępliwość, upór, niezłomność, samozaparcie, gorliwość, konsekwencja. Mógłbym długo wymieniać. A ktoś mówi: ale może mi brakuje motywacji. Wiecie, motywacja to jest takie słowo, które składa się z dwóch wyrazów: motywu i akcji. Motyw, czyli cel, i akcja, czyli działanie. Innymi słowy mówiąc, musi być określony cel, aby pojawiło się pewne działanie. I nie chcę oceniać niczyich celów, nie chcę porównywać jednym z drugich, ale chcę nam zadać wszystkim pytanie, jaki masz cel w swoim życiu? Jakie masz cele? Do czego zmierzasz? Wyobrażacie sobie taką sytuację, że piłkarze wychodzą na boisko, wymieniają między sobą piłkę, świetnie im idzie, zmierzają w kierunku, gdzie zazwyczaj znajduje się bramka, a tam bramki nie ma. Czy miałaby sens taka gra? Myślę, że nie. Jakie mamy marzenia do spełnienia w kościele? Jakie mamy marzenia wobec innych? Jak możemy pomóc innym? Wiecie, kolejny cytat. Ktoś, kto przewozi drugą osobę na brzeg, na kolejny brzeg, ten sam też tam dopływa. I wytrwałość, myślę, polega też na tym, żeby zrozumieć, że Bóg daje nam pewne cele, że Bóg pokazuje nam pewne marzenia, do których mamy zmierzać, gdzie mamy zauważać siebie nawzajem, gdzie możemy pomóc sobie nawzajem, gdzie możemy wspierać siebie nawzajem. Amen. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 12 werset. Od czasów Jana Chrzciciela aż dotychczas Królestwo Niebieskie gwałt cierpi i gwałtownicy zdobywają je siłą. Czy jestem na tyle wytrwały? Na tyle chcę iść do przodu? Jak jest napisane w tym krótkim wersecie. Kolejna myśl. Wiara jako tarcza. W liście do Efezjan w 6 rozdziale, w 16 wersecie czytamy tak. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. I chciałbym wam przeczytać pewien cytat apostoła wiary, który się nazywał Smith Wigglesworth. I on powiedział tak. Człowiek, który narodził się z Boga, zostaje wprowadzony w duchowe uczucie, a lojalność wobec Pana Jezusa powoduje, że wzbrania się od wszystkiego, co nieczyste. Możecie przyglądać się czystości mężczyzny i kobiety, kiedy łączy ich głęboka miłość. Oni odrzucają samą myśl o tym, że któreś z nich mogłoby nie być oddane. Powiadam, że na tyle człowiek jest czysty, na ile wierzy Jezusowi. Ten, który wierzy, że Jezus jest Chrystusem, zwyciężył świat, to jest wiara, która działa przez miłość. Bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie, żyjemy w ciągłym stanie wojny, w ciągłym stanie wojennym. I każdego dnia toczy się walka o moje i o twoje życie. Toczy się walka o życie twoich znajomych, twoich bliskich. I ta walka toczy się z pewnego względu, dlatego że Bogu bardzo zależy, abyśmy w tej walce zwyciężyli. I w tej walce kluczem okazuje się właśnie wiara, a w zasadzie tarczą. I gdy ktoś mówi, tak jak wcześniej sobie wspomnieliśmy, wierzący, niepraktykujący, to gdy wyobrażam sobie taką osobę na tym polu bitwy, na tym duchowym polu bitwy i tak sobie myślę, jaką tarczę on ma, to myślę, że nie większą niż ta, która mieści się na jego zegarku. W żaden sposób nie może go ochronić. Wierzący, niepraktykujący. Wiara jest martwa. Usilna wiara w zwycięstwo Chrystusa na krzyżu i społeczność z Nim, to daje zwycięstwo w walce. Amen. Dalej Smith powiedział tak. Kiedy mamy duchową społeczność z naszym Panem, kolejna myśl. Nic nie osłabi naszej wiary. Nie możemy wątpić w sercu. Kiedy kroczymy z Bogiem, przychodzi cudowne połączenie. Udział w Jego prawdziwym życiu i naturze. Gdy czytamy Jego Słowo i wierzymy obietnicom, którymi nas łaskawie obdarzył, stajemy się uczestnikami Jego prawdziwej istoty i życia. Bóg przygotował oblubieńca, a my jesteśmy Jego oblubienicą. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Ja jestem głęboko przekonany o tym, że Bóg pragnie budować moją, naszą wiarę poprzez świadectwa. To też czyni. Kiedy dzisiaj słyszeliśmy świadectwa, nasza wiara się buduje. Jednak myślę, że w tym fragmencie chodzi o coś więcej. Wiara jest ze słuchania, ale ze słuchania samego Boga, ze społeczności z Nim. Wiara rodzi się ze społeczności z Bogiem, nigdzie indziej. My nauczyliśmy się modlić, my nauczyliśmy się dobrze śpiewać, my nauczyliśmy się interpretować po swojemu Słowo Boże. Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie o to mi chodzi. ale w pewien sposób rozumiemy chrześcijaństwo. A co jeśli Bóg pragnie każdego dnia objawiać nam coś nowego? A co jeśli Bóg pragnie wlewać w nasze serca kolejne plany, kolejne marzenia, kolejne cele? I możliwe, że podrzuci coś do twojego serca, co do tej pory uważałeś za totalną abstrakcję. A On będzie pragnął tego dla ciebie. Wiara rodzi się w głębokiej relacji z samym Bogiem. Ktoś się zgodzi ze mną? On pragnie mówić do nas cały czas. Tylko my nie zawsze jesteśmy gotowi, żeby Go słuchać. Wiara rodzi się tam, gdzie przemawia Bóg. 7 punkt. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek prosili Ojca, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Wielokrotnie słyszę z ust ludzi, jak mają pretensje do Boga o pewne okoliczności, o to, co się dzieje na świecie, o wojny, o choroby. I wielokrotnie ludzie w momencie, kiedy coś dzieje się złego, obwiniają właśnie Boga za ten fakt. I odnoszę wrażenie, że jest to spowodowane tym, że oni nie do końca rozumieją, być może ja, być może my też czasami nie do końca rozumiemy, czym jest tak naprawdę wiara. Powyższy fragment jest wielokrotnie błędnie rozumiany. Dlatego, że ktoś mógłby powiedzieć, no tak, będę się modlił w imieniu Jezusa, to będzie mi dane dosłownie wszystko. Ale czy o to w tym fragmencie chodzi? Co to znaczy w imieniu Jezusa? Co Jezus miał na myśli, mówiąc w moim imieniu? To jest klucz. Kiedy przychodzę na to miejsce i mówię, że pozdrawiam was w imieniu jakiejś osoby, to czy nie oznacza to właśnie tego, że ta osoba, gdyby tylko mogła, stanęłaby na tym miejscu i chętnie pozdrowiłaby was osobiście? Tak? Czy w imieniu Jezusa nie oznacza czasami zgodnie z myślą Jezusa, zgodnie z tym, co On zaplanował, zgodnie z tym, co jest Jego wolą? Powtórzę cytat, który powiedziałem na początku. Wiara została nam dana do spełniania Bożych planów, nie naszych. Dlatego widząc sportowe Ferrari, możemy bardzo wielką wiarę mieć i modlić się o to, że ono stanie się naszą własnością, co niekoniecznie musi mieć miejsce. 8 punkt. Galacjan 5 rozdział, 22 werset i następnie 1 Koryntian 12, 7-9. Teraz Galacjan. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność. A więc wiara jest owocem. A jak wzrasta owoc? Powoli. Rośnie. Wiecie, teraz się mocno modyfikuje i zdarza się tak, że jabłko jest wczoraj zielone, a dzisiaj już jest ładnie czerwone i smaczne. Ale my wiemy, że owoc, którym jest również wiara, wzrasta powoli i wzrasta, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, w społeczności z Bogiem. 1 Koryntian 12, rozdział 7-9. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Wiarę w tym samym duchu. A więc wiara, poza tym, że jest owocem, może być również darem Ducha Świętego. Czy myśleliśmy kiedyś w tych kategoriach? Jeszcze raz, Ewangelia Jana 15, rozdział 16, werset. I nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I gdybym w tym miejscu zakończył, to byłbym oszustem. Dlatego, że Jezus powiedział coś więcej. Bo wydawać owoc można na różny sposób. I są różne owoce. Ale Jezus powiedział, aby owoc wasz był jaki? Trwały. Aby owoc wasz był trwały. Bóg oczekuje od nas owocu, ale nie byle jakiego. Oczekuje trwałego owocu. Wiara musi być owocem, trwałym owocem, podlewanym codziennie przez Ducha Świętego. Amen? Czasami zdarza się tak, że Bóg udziela nam wiary w danej sytuacji. Być może doświadczyliście takiej sytuacji, kiedy Duch Święty tchnął w was taką wiarę. I być może modliliście się o kogoś. I to nie mogło być owocem waszych starań, waszych pragnień. To Duch Święty. Tego jednak możemy doświadczać w momencie, kiedy kroczymy za Panem i pielęgnujemy nasz owoc. Dziewiąta myśl. Wiara jako ziarenko. Mateusza 17, rozdział 20, werset. Dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ktoś mówi, może powiedzieć ziarnko gorczycy? Co to za wyzwanie? To nic trudnego. Przecież tego nawet ledwo widać gołym okiem. I co to za problem? Często jednak myślimy w takich kategoriach, że ta wiara ma być taka malutka, taka skromna, taka niewidoczna. Tymczasem w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, w 19 wersecie czytamy tak. Podobne jest do ziarna gorczycy, mówi tutaj Jezus o Królestwie Bożym, które wziąwszy człowiek zasiał na swym polu. A ono wzrosło i stało się wielkim drzewem. Także ptaki powietrzne nadlatywały i odpoczywały na jego gałęziach. To jest wyzwanie Boże dla mnie i dla ciebie. Bo jeżeli weźmiemy to małe ziarnko gorczycy i będziemy je tylko trzymać gdzieś w zanadrzu, to ono nigdy nie urośnie. A nasza wiara ma wzrosnąć jak wielkie drzewo. Amen? I dziesiąta myśl, ostatnia. Mam nadzieję, że jeszcze jesteście ze mną. Jeden z refrenów mówi tak. Wierzyć to znaczy chodzić po wodzie. Otwórzmy. Ewangelię Mateusza na fragmencie, kiedy Jezus właśnie chodził po wodzie. I zaraz wymógł na uczniach, żeby wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg. Zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez falę oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny, a o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś jego widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Kto nie zna tej historii? Każdy ją zna. Ale dla przypomnienia i być może dla niektórych, jak dla mnie, było to pewną nowością, a mianowicie postawa Piotra. Co myślisz o Piotrze, patrząc na tą historię? Co myślimy o Piotrze? Wariat. Niepoważny facet. Ewidentnie Jezus uczynił cud. Chodził po morzu. Chodził po wodzie. A on jeszcze chce to sprawdzać. I często oceniamy Piotra w takich kategoriach. No, chciał wypróbować samego Pana Boga, no to niech ma. No to zaczął tonąć. I myślimy sobie, pewnie ci w łodzi tylko siedzieli i się z niego śmiali. Tymczasem ja myślę, że w tym kryje się coś więcej niż tylko szaleństwo Piotra. Zwróćmy uwagę na to, co powiedział Piotr. Panie, jeśli to Ty. Te krótkie słowa poruszyły mnie bardzo mocno. Bo zrozumiałem, że być może wiele takich sytuacji w życiu będzie Twoim czy moim, gdzie inni będą pukać się w czoło i będą mówić, co Ty, chłopie, robisz? Co Ty wyprawiasz? I będziemy stać na rozdrożu, bo z jednej strony to, co Bóg włożył w Twoje czy w moje serce, będzie pchało nas do przodu, ale ludzie z tyłu będą mówić, to wariactwo, to szaleństwo. Piotr zrobił bardzo ważną rzecz. Panie, jeśli to Ty. Jeśli to Ty, to ja nie będę patrzeć na okoliczności. Jeśli to Ty, to ja nie będę przyjmować się tym, co ludzie powiedzą. Jeśli to Twoja wola, to ja to wchodzę w pełni. Cały. I co zrobił? Wyszedł z łodzi i szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Jako jedyny człowiek chodził po wodzie. Coś niesamowitego. W momencie, kiedy zobaczył wichurę, kiedy się zląkł, kiedy przestał patrzeć na Jezusa, zaczął tonąć. I wtedy Jezus zganił jego małowierność. Ale ja myślę, że Piotr pokazał nam piękny wzór, piękny przykład tego, czym jest wiara. Wiara to chodzić po wodzie. Wiara to chodzić po wodzie. Oczywiście mówię obrazowo. Bóg pragnie, abyśmy przejmowali Jego wolę, przejmowali Jego cele, przejmowali te marzenia, które wkłada w nasze serce, nawet jeżeli wszyscy inni wokoło będą się pukać w czoło. Nawet jeżeli wszyscy inni będą mówić to szaleństwo. Jeśli masz wątpliwości, w którą stronę iść, zadaj jedyne właściwe pytanie. Panie, jeśli to Ty, to wchodzę w to w pełni. Chciałbym, żebyśmy powstali. Będziemy się modlić. Wiecie, ja wiem, że można by było powiedzieć jeszcze wiele, wiele, wiele na temat wiary. Ale tu nie chodzi o to, żeby bardzo dużo mówić, ale chodzi o to, żeby zacząć przeżywać to, co Bóg ma dla nas. I możemy długo stać w miejscu pełni wiary, a możemy zrobić krok mimo wątpliwości, jednocześnie wierząc Bogu. I wierzę w to głęboko, że Pan Bóg pragnie, abyśmy zaczęli chodzić po wodzie. Amen. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, Boże, że pozostawiłeś nam wiarę, którą możemy praktykować na co dzień. Tak proszę Ciebie, Boże, żebyśmy jako Kościół nie byli tylko religijni i nie byli tylko skupieni na tym, że wierzymy. Nie określali się siebie tylko tym, że my wierzymy, ale żeby za tą wiarą szły konkretne uczynki. Abyśmy, Panie, stawiali kroki do przodu, idąc za Tobą. I choć nie znamy całego obrazu, i choć nie wiemy, co będzie jutro, modlę się, Panie, abyś wkładał w nas tą głęboką wiarę, abyśmy raczej pielęgnowali tą wiarę na spotkaniach z Tobą. Tak modlę się, Duchu Święty, abyś Ty tą wiarę podlewał w nas. Abyśmy, Boże, wydawali owoce, które są trwałe w Królestwie Bożym. I tak proszę Cię, Panie, abyśmy nauczyli się chodzić po wodzie. Abyśmy nauczyli się chodzić za Tobą bez względu na to, co powiedzą inni. Bez względu na to, co oni pomyślą. W imieniu Jezusa, Panie. Tak spraw, żeby ten Kościół był pielęgnatorem wiary. I żeby czynił kroki wiary naprzód. W imieniu Jezusa. Amen.